Chwała Bogu, tak, chwała Bogu. Najpierw to przekażę pozdrowienia od naszego zboru, z naszej społeczności. Co prawda dowiedzieliśmy się o tym, że przyjedziemy tutaj w środę. Tak jakoś w rozmowie po prostu zadzwoniliśmy, czy to Zbyszek zadzwonił do nas, rozmawialiśmy od słowa do słowa, tak powiedzieliśmy, że fajnie byłoby się zobaczyć. No i Zbyszek powiedział, przepraszam, pastor powiedział, że no tutaj z szacunkiem muszę się odnosić do ciebie jako do pastora. Tak, więc pastor powiedział, że a może przyjedziecie do nas. Przyjedziesz, usłużysz, spędzimy dobry czas. I tak jesteśmy tutaj pośród was. I to było zaskoczeniem dla mnie również ta usługa, dlatego że ja jestem w tej chwili w trakcie przygotowywania się do pewnego tematu, dużego tematu, z którym mierzę się od 30 lat. A mianowicie chcę usłużyć u siebie w zborze na tematy eschatologiczne, na tematy czasów ostatecznych. I nie chciałbym tego tematu poruszać, bo to jest jeszcze w przygotowaniu, to jest jeszcze takie rozgrzewane. Natomiast czytając, przygotowując, dużo czytam z Księgi Daniela. Jest to wspaniała księga. Jest to księga od pewnego młodzieńca. Już w tym momencie akurat czas, w którym czytam, nie jest już czas młodzieńczy dla tego męża Bożego. Ale on został uprowadzony do niewoli babilońskiej, mając około 12 lat. Młody chłopak. I od samego początku widzimy jego życie, widzimy, kiedy on postanowił, już jako ten młody, 12-letni człowiek, postanowił, można powiedzieć, sprzeciwić się zaleceniom króla, kiedy został niejako, był niejako zmuszony do spożywania pokarmów ze stołu królewskiego, a on razem ze swoimi przyjaciółmi mówi, że nie, my nie będziemy hańbić się pokarmami ze stołu królewskiego, ale pozwól, że zrobimy próbę. Tak? I zrobimy próbę, my będziemy jeść pokarmy, które uważamy za czyste, a później wy sprawdzicie, jak wyglądamy my i jak wyglądają inni młodzieńcy. Oczywiście Bóg tak sprawił, że byli zdecydowanie lepiej wyglądali fizycznie i duchowo, aniżeli ci wszyscy mężowie, którzy jadali ze stołu królewskiego. Ale później czytamy, że przychodziły również różne doświadczenia. Wiemy o tym, że sama ta księga składa o tym młodym człowieku świadectwo, że był pełen ducha. I ten duch go nie opuszczał. Jest to księga prorocza, tak się nagradza, dlatego że ona mnie porusza i to jest coś, czego po prostu, co lubię czytać. Kiedy Bóg go tak w taki sposób prowadził, że kiedy Nebukadnesar miał sen, miał widzenie i kiedy postawił przed swoimi magami, czarnoksiężnikami, wszystkimi mądrymi ludźmi tamtego typu wczesnego świata, postawił im zadanie: nie tylko macie mi wyłożyć mój sen, ale macie mi w ogóle zdradzić, co mi się śniło. Wiecie, jeżeli ktoś mi powie, poradzi, przedstawi mi jakąś historię, wtedy jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Ale objawić sen, czyjś, coś, co jest prywatne, coś, co było tylko i wyłącznie w głowie danego człowieka, albo na jawie danego człowieka, to może tylko Bóg. I Daniel był tak blisko Boga, że Bóg mu objawiał. Objawił mu ten sen, objawił mu tłumaczenie. Później czytamy, że został wezwany, znowuż poddany próbie. Tak? On, jego przyjaciele, kiedy mieli zostać rzuceni do pieca ognistego. I kiedy zostało powiedziane, że Kiedy przed nimi został postawiony wybór. Albo odda się pokłon posągowi, albo zostaniecie wrzuceni do pieca ognistego. I któż was wyrwie z mojej ręki? Jakaż wspaniała ich odpowiedź. Jakaż wspaniała ich odpowiedź. Nie musimy odpowiadać na Twoje pytanie, Królu, bo wiemy, że nasz Bóg jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki. Ale jeżeli tego nie uczyni, to i tak nie oddamy pokłonu tego pod temu posągowi. Wspaniała odpowiedź, która nie narzuca Bogu działanie, nie narzuca Bogu, jak ma postąpić. My wierzymy niezależnie od tego, że nasze życie jest zagrożone i my pójdziemy w ten ogień pieca. Spłoniemy. Wiemy, że Bóg może nas uwolnić, ale jeżeli nie uwolni, jeżeli Jego wolą będzie zupełnie coś innego, jeżeli Jego wolą będzie nasza śmierć, to my jesteśmy gotowi pójść na śmierć. I zostali wrzuceni do pieca. Czasami, kiedy czytamy drugą księgę Mojżeszową i kiedy czytamy historię wyjścia z ziemi egipskiej, kiedy Mojżesz stanął nad brzegiem morza, to powiedział, żeby morze się rozstąpiło. I ono się rozstąpiło. Izrael przeszedł suchą nogą. Ale kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, też rozstąpiły się pewne wody, ale w zupełnie inny sposób. Bóg powiedział, że przejdą, że lud przejdzie suchą nogą, ale kapłani weszli do wody. I teraz wyobraźcie sobie, jakie kroki wiary musieli stawać. Bo oto Bóg powiedział, że coś uczyni, a my już weszliśmy po kostki do wody. Bóg powiedział, że coś uczyni, a my już jesteśmy po kolana w wodzie. Bóg powiedział, że coś uczyni, a my już jesteśmy na środku rzeki, już zaczyna ta woda nas pochłaniać. I to są kroki wiary, które trzeba czasami czynić. Że wiemy, że nasz Bóg jest potężny, wiemy, że nasz Bóg jest wspaniały, że On czyni wielkie, wspaniałe rzeczy, wielkie, wspaniałe cuda i On uzdrawia i dzisiaj to czyni. Ale czasami jesteśmy poddawani próbie i to uzdrowienie nie przychodzi od razu. A czasami nie przychodzi wcale. I nasza wiara jest poddawana próbie. Ta sama wiara została poddana próbie, kiedy Daniel miał, kiedy po raz kolejny został wystawiony na pokuszenie, tak? Kiedy ludzie zazdroszczący Danielowi jego pozycji przyszli do króla i powiedzieli, oto wydaj dekret, że ktokolwiek będzie się modlił do innego Boga, to ma zostać rzucony do lwiej jamy. Wiedzieli dobrze, że Daniel miał w swoim zwyczaju 3 razy dziennie iść do swojej komnaty, otwierać okno w kierunku Jeruzalemu i modlić się, padając na twarz, modlić się do swojego Boga. I znowuż, czasami możemy powiedzieć, a cóż to jest na chwilę, albo zmienić swój zwyczaj, żeby nie ponieść konsekwencji. Daniel wiedział, jakie będą konsekwencje jego swojej religijności, swoich zwyczajów. A mimo wszystko, gdy tylko usłyszał o tym, jakie zostało wydane zarządzenie, pobiegł do swojej komnaty, no i został złapany na gorącym uczynku, modląc się. To jest historia Daniela, którą chciałem naświetlić. Mówię, mnie bardzo kręci ta postać. Dla mnie jest niesamowitym wzorem. Bo później czytamy w rozdziale 9 i to są te wersety, a później to tylko tak, żeby naświetlić pewną historię, rozdział 9, a później chciałbym się skupić na rozdziale 10. A w rozdziale 9 czytamy, że oto Daniel w pierwszym roku panowania króla Dariusza, ja Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze do Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem. I tu jest cała modlitwa Daniela, który wyznaje grzechy, bierze na siebie grzechy ludu i mówi, to są moje grzechy. Ja wyznaję te grzechy jako moje, bo mój lud, bo ja jestem tym ludem. Ja się czuję z nim sam. Całością, ja się czuję z nim jednością. To nie jest tak, że oni zgrzeszyli, a ja teraz proszę Ciebie, Boże, abyś im wybaczył. Nie, to my jako Twój lud zgrzeszyliśmy. Ja jestem częścią tego ludu. Jeżeli grzeszy ten lud, to grzeszę również i ja. Ja biorę na siebie jego winy, ja biorę na siebie jego grzechy. I ja wyznaję Tobie, Boże, te winy, ja wyznaję Tobie, Boże, te grzechy. I on pada. I on pada przed Bogiem i we włosienicy, w popiele, poście. On modli się do swojego Pana, bo jego wzrok został zwrócony na liczbę 70 lat proroctwa Jeremiasza. To mi mówi o tym, że ten człowiek, nie tylko ten człowiek, również postanowił zbadać pisma. Do Tymoteusza w swoim czasie też pisze Paweł. Ponieważ ty od dzieciństwa badasz pisma i znasz pisma i one nie są dla ciebie tajemnicą, one nie są dla ciebie żadną nowością, bo ty od dzieciństwa je znasz. I takim samym oddaniem. My dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy słowo pisane jest nam dostępne w każdej możliwej formie. Dzisiaj się zastanawiamy, jakie tłumaczenie Biblii sobie wybrać. Bo jest ich tyle. Bo to mi się bardziej podoba, to mi się mniej podoba. To bardziej do mnie przemawia. Tamto to były czasy zupełnie inne. Słowo pisane było rzadkością. A co dopiero zwoje proroków. Tak? A ja tutaj widzę, że on... Jeżeli zwrócił uwagę na słowa, to znaczy musiał je czytać, musiał mieć do nich dostęp, albo musiał się postarać o to, żeby do tego słowa dotrzeć. Jeremiasz już w tym czasie nie żył. A Daniel to słowo studiował. I on zwrócił uwagę na 70 lat niewoli, która miała trwać w Babilonie. Ta niewola zaczęła się w 607 roku przed naszą erą. I ona trwała faktycznie 70 lat. Ale Daniel potrzebuje tutaj zupełnie inne proroctwo dotyczące innych 70 tygodni. Ja nie chciałbym o tym mówić. Ale to, jak gdyby to mi naświetla pewną postawę samego Daniela jako człowieka. Przed Bogiem. Człowieka skupionego na Bogu, skupionego na chęci poznania. Ten fragment przeczytałem dlatego, że tu pojawia się też pewne imię. Gdy więc jeszcze mówiłem, to jest od 21 wersetu, gdy więc jeszcze mówiłem, czyli wyznawałem ten grzech przed Bogiem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błagania, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Gdy więc zacząłeś zanosić swoje błagania, ja już dostałem polecenie od Boga, aby przyjść i objawić Tobie znaczenie tych 70 lat, a właściwie powiedzieć Tobie, że te 70 lat, które dobiegają końca, to jest... że będzie zupełnie inna liczba 70 i to 70 tygodni, albo inaczej 70 siódemek. Bo tak tutaj to trzeba rozważać to słowo 70 siódemek, czyli 7 razy 7 lat, bo jedna siódemka oznacza tydzień. To by musiał sięgnąć do pewnych tutaj tłumaczeń. Bardzo, bardzo znalazłem niedawno, to powiem Wam, w latach 90. miałem okazję prenumerować takie czasopismo. To był miesięcznik Winnica. To był miesięcznik wydawany przez mesjanistycznych Żydów. Czyli tych Żydów, tych z narodu izraelskiego, którzy dzisiaj wierzą w Jezusa Chrystusa, bo tacy są. I oni wydawali taki miesięcznik. On był w latach 90. i później na początku lat 2000 był jeszcze dostępny w Polsce. Nie wiem, czy nadal istnieje. Ale niedawno w internecie znalazłem pewne przedruki tego, znaczy skany, więc mogłem sobie powrócić i pewne rzeczy przypomnieć. Ale niesamowite, że w latach 90., kiedy się nawróciłem, kiedy czytałem, to po prostu pewne rzeczy mi pozostały. I dzisiaj jak gdyby ja do nich często wracam. I oni właśnie tam tłumaczą, Dla nich pismo hebrajskie, Biblia hebrajska jest zupełnie inaczej czytana. My dzisiaj trochę inaczej ją rozumiemy. Potrzebujemy tłumaczy. Oni czytają tak, jak była pisana i rozumieją tak, jak była pisana. I właśnie według nich, i to tak zostało przyjęte, że ten jeden dzień, który tutaj jest opisany w tym tygodniu, tych 70 tygodniach Daniela, to jest jednym rokiem. Ale rozdział 10 to jest coś, co jest takie bardzo tajemnicze. Długi wstęp. Drugi wstęp?
No.
Rozdział 10 jest taki tajemniczy. Dlatego, że czytamy tutaj. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miało przepasane pasem ze złota w ufas. Dlatego czytałem wcześniejszy fragment, dlatego że tu pojawia się ten sam człowiek, ten sam anioł, Gabriel. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach. Także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą w ziemi. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz. Bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. Rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Już pierwszego dnia, zauważmy, 21 dni się modlił. Anioł mówi: już pierwszego dnia zostałem wysłany do ciebie, aby przyjść z odpowiedzią. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i za nim mówiłem, a oto coś jakby ręka ludzka dotknęła moich warg. Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem i powiedziałem do tego, który stał przede mną: Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jakże może taki sługa mojego Pana jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie ducha, nie ma we mnie tchu? Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i usilił mnie i rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: niech mówi mój Pan, bo mnie usiliłeś. Wtedy on rzekł: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy, oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. Nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Ciekawa historia. Można powiedzieć, historia jak z baśni. Historia, która mówi o jakiejś przeciwnej walce aniołów. Z jednej strony Gabriel, z jednej strony Michał, o którym czytamy, że był pierwszym z książąt anielskich Twojego ludu. Z drugiej strony czytamy o księciu perskim, czytamy jeszcze o innym księciu greckim. Takie, można powiedzieć, pewnego rodzaju baśń. Ale ona mówi o czymś, o pewnym świecie, który dla nas jest zakryty, ale na który mamy niesamowity wpływ. Bo mówi o świecie duchowym. O świecie duchów. My żyjemy w świecie ciała, w świecie cielesnym i tylko dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany, mamy możliwość wglądu w sprawy duchowe. I tak długo, jak jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, tak długo mamy rozeznanie w tym świecie. Jeżeli zaczyna nam brakować tego Ducha Świętego, to możemy bardzo szybko się pogubić. Dlatego, że to jest dla nas tajemnica. My jesteśmy ograniczeni do ciała. I z tego ciała dopiero my zostaniemy uwolnieni do nowego życia. Do życia wiecznego. Życia duchowego. Ale to, że jesteśmy teraz w ciele, nie oznacza, że tego świata duchowego wokół nas nie ma. To, że dzisiaj jesteśmy w tym ciele i że żyjemy w pokoju, to, że wokół nas, powiedzmy w naszym kraju, żyjemy w pokoju, mamy możliwość zgromadzania się swobodnego. Nikt nie przychodzi do nas, przynajmniej na razie, żeby wybijać nam szyby. Nikt nie przychodzi, przynajmniej na razie, żeby wywlekać nas ze zgromadzeń. Nikt nie przychodzi, żeby nas stawiać pod ścianą. Ale takie czasy były i takie czasy znowuż będą. Bo o tych czasach prorokuje właśnie Daniel. O tych czasach dostał objawienie Daniel o wielkim ucisku. My dzisiaj żyjemy w świecie pokoju, w świecie takiego bezpieczeństwa. Ale to jest takie bezpieczeństwo złudne. Dlatego, że to jest to bezpieczeństwo cielesne. Apostoł Paweł o nim mówi w swoich listach, chociażby do Tesalonicza. Będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę rodzącą i nie umkną. A objawieniem, które przyszedł ci przynieść, jest wielki ucisk. Ten wielki ucisk, ja rozumiem, że on będzie dotyczył tak naprawdę narodu wybranego, gdyż my jako ludzie wierzący sprzed tego ucisku, że tak powiem, zostaniemy pochwyceni. Ale naród wybrany będzie musiał przejść przez ucisk, aby mógł spojrzeć na tego, na którego przewodni. Bo to jest również zapisane w księdze, bodajże w księdze Izajasza, że spojrzą na tego, którego przewodni. Kogo przewodni? O kim dzisiaj wiemy, że był tym, którego przebili? Tym wielu ludzi było ukrzyżowanych, ale tym, którego przebili, jest Jezus Chrystus. I przyjdzie czas, kiedy Izrael spojrzy na Jezusa jako na Mesjasza. Spojrzy na tego, którego przebili. A w jakim czasie? W jakim czasie? Zadajmy sobie pytanie. W jakim czasie my ludzie wołamy najczęściej do Boga? Czy w czasie pokoju? Czy w czasie wojny? Czy w czasie, kiedy nam się dobrze powodzi? Czy w czasie, kiedy nam się źle powodzi? Mamy taką niestety naturę, że rzadko dziękujemy Bogu za to, co otrzymujemy dobrego. Ale kiedy spotyka nas coś złego, to zaraz wołamy: Boże, ratuj. Czy nie jest tak? Czy tylko ja jestem taki? Mamy taką naturę, że kiedy nam się dobrze powodzi, zapominamy o łasce Bożej. A powinniśmy dziękować za nią każdego dnia. Każdego dnia. Bo każdy dzień, który przeżywamy, jest łaską Bożą. Natomiast ta walka duchowa gdzieś się toczy. Jest ten świat aniołów. Ci aniołowie, i popatrzcie, że Daniel modlił się przez 21 dni, pościł przez 21 dni. Już samo to, że przez taki długi czas pościł, już, można powiedzieć, sprawiło, że jego ciało było osłabione. I odpowiedź wyszła pierwszego dnia, ale dotarła do niego 21. Bo na drodze stanęły siły ciemności. I teraz spójrzmy na to. Dla mnie jest to niesamowita historia, która mówi o tym, że padamy, bardzo często padamy na kolana, aby się modlić o Bożą odpowiedź. Ale brakuje nam siły i wytrwałości, żeby na tą odpowiedź czasem poczekać. Tak jak Daniel tak długo czekał na odpowiedź i ta odpowiedź do niego przyszła. Ale gdyby on wcześniej wstał z kolan, to nie byłoby już do kogo tej odpowiedzi przesłać. Gdyby Daniel nie postanowił, że tak długo będzie czekał na odpowiedź, aż ona przyjdzie, gdyby załamał się i powiedział: Boże, pierwszej minuty mi nie odpowiedziałeś. W przeciągu pierwszego dnia mi nie odpowiedziałeś. W przeciągu pierwszego tygodnia mi nie odpowiedziałeś. Już mija drugi tydzień, a ty mi nie odpowiadasz. To może nie chcesz tej odpowiedzi mi dać. To po co się modlić? A Daniel nie. W jego naturze było czekać tak długo, aż ta odpowiedź przyjdzie. I dlatego przeczytałem też 9 rozdział, bo w nim czytaliśmy, że już zaraz na początku przyszła odpowiedź. Ale tak jak bardzo często w Biblii jest napisane, że Bóg nie działa nigdy dwa razy tak samo. Jak było pierwsze przejście przez morze w taki sposób, że od razu się roztopiło, za drugim razem oni już musieli wykonać tą wiarę. Tak tutaj pierwsza odpowiedź przyszła pierwszego dnia, druga odpowiedź przyszła 21 dnia. On musiał trwać w wierze, on musiał wykazać się swoją wytrwałością. Bóg nigdy nie działa dwa razy tak samo. Nie pozwala nam, żebyśmy wpadli w schematy duchowe. Ale zawsze zaskakuje i chce, abyśmy uczyli się pewnej lekcji wytrwałości, pewnej lekcji takiej determinacji, desperacji wręcz przed Bogiem. I ta walka się toczy. I chciałem zwrócić jeszcze uwagę na takie trzy fragmenty z Nowego Testamentu. Mianowicie pierwszy fragment to jest dwa fragmenty będą z drugiego listu do Koryntian. Pierwszy to jest drugi rozdział, troszeczkę słowo można powiedzieć wyrywane z wersetu, z kontekstu, bo chciałem się skupić na 11 wersecie drugiego listu do Koryntian, a wcześniej czytamy od 5 wersetu, żeby było wiadomo, w jakim kontekście to jest użyte. Tak? Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tu mówimy o pewnego rodzaju dyscyplinowaniu zborowym, takim kościelnym, takim, żeby nałożyć, że w momencie, kiedy ktoś upada, kiedy widzimy jakiś grzech, to żeby nie przejść koło tego grzechu obojętnie, powiedzieć: okej, to jest jego sprawa. Ale Kościół powinien żyć. Jeżeli ktoś grzeszy, to nie jest grzech tylko jego, ale to jest grzech całej społeczności. Tak jak Daniel brał na siebie całą odpowiedzialność, mówił: to my zgrzeszyliśmy, to ja zgrzeszyłem. Tak. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Widzicie? Bierzcie brzemiona jednych drugich noście. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą nie pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczycie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. I to słowo, jego zamysły są nam dobrze znane. To jest świat duchowy, a my jesteśmy w ciele. Jesteśmy w tym świecie cielesnym. A mimo wszystko Biblia nam mówi do nas, jego zamysły są nam dobrze znane. Zamysły naszego największego przeciwnika. One mogą być nam tylko znane dzięki objawieniu Boże. One mogą nam być tylko znane dzięki temu, że jesteśmy blisko Boga. W żaden inny sposób. Bo kto objawia zamysły, jeśli nie Bóg? Kto objawia dzisiaj zamysły, jeśli nie Duch Święty? Ten Duch Święty, którego Bóg Kościołowi dał, którego Bóg Kościołowi posłał. On objawia zamysły. I one mogą być nam poznane tylko dzięki bliskości, którą możemy mieć z Bogiem. I drugi fragment z listu do Koryntian, który wypowiada się dokładnie w taki sam sposób. A mianowicie 10 rozdział i 4 werset. I znowuż od drugiego przeczytam. Albo pierwszego, okej, okay, pierwszego. Tutaj sprawdzam Ciebie. A ja sam Paweł napominam Was przez cichość i łagodność Chrystusową, jak który, gdy jestem u Was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko jestem ponoć śmiały wobec Was. Proszę Was wtedy, abym po przybyciu do Was nie musiał pokazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzałem ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. I znowuż to słowo, które mówi o jego zamysłach, czyli zamysłach złego. Aby unicestwić te zamysły. I znowuż mówimy o walce duchowej. Nie walce cielesnej. Nie tak jak jeszcze tysiąc lat temu, niecałe tysiąc lat temu były organizowane krucjaty, tak? Gdzie z mieczem, gdzie z włócznią chciano zaprowadzić Boże Królestwo na tej ziemi. Ale Biblia wyraźnie mówi, że naszym orężem nie jest miecz. Naszym orężem nie jest dzisiaj karabin, pistolet. My nie jesteśmy od tego, aby siłą wprowadzać Królestwo Boże tu na tej ziemi. Nie, bo Królestwo Boże to pokój i radość w Duchu Świętym. I nasz oręż nie jest cielesny, nie jest z tego świata, ale jest to potężne oręż, który ma moc burzenia warowni. Oręż, który ma moc burzenia warowni. Popatrzcie, jak wielki przywilej daje nam Bóg. Kiedy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, oni nie podnieśli miecza przeciwko Jerycho. Ale oni byli posłuszni Bożemu Słowu. 7 dni okrążali to miasto, a 7 dnia wydali tylko okrzyk i zatrąbili w trąby, a mury padły. Bo nie Izrael miał walczyć, ale Izrael miał oddać chwałę Bogu i miał oddać posłuszeństwo Bogu. Gdy już posłuszeństwo wasze będzie całkowite, patrzcie, posłuszeństwo nasze, posłuszeństwo czemu? Posłuszeństwo komu? Posłuszeństwo Bogu. I oręż nasz nie jest do tego, aby walczyć z bratem, aby walczyć z siostrą, aby walczyć, nie wiem, z pastorem. To nie jest nasza walka. My wszyscy jesteśmy Bożym ludem, Bożymi dziećmi. A mamy stawać jako Boży lud. Jak dzisiaj możemy mówić? Jak dzisiaj możemy walczyć? Jeżeli nie przez modlitwę. Modlitwa ma moc. Ma moc oddziaływania na ten świat duchowy. Nasza modlitwa. I ma moc burzenia warowni. To jest niesamowite. Kiedy Gabriel mówił, oto kto stanął przy mnie? Kto stanął przy mnie? Tylko Michał, pierwszy książę wasz. Ta walka cały czas się toczy. Ta walka cały czas się toczy w tej chwili na powietrzu. I o tym chciałbym przeczytać jeszcze w liście do Efezjan. Też jest bardzo ciekawy fragment. Mówiący właśnie o tym, z kim walczymy. W końcu, bracia moi, to jest list do Efezjan 6, rozdział 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli postać się przed zasadzkami diabelskimi. Znowuż mówimy o pewnego rodzaju fortelach, znowuż mówimy o pewnego rodzaju oszustwach. Oszustwach tego, który jest kłamcą od samego początku. To jest mistrz kłamstwa. My możemy oszukiwać, możemy kłamać, ale Jego nie opłaniemy, bo On jest mistrzem kłamstwa. Także mamy zupełnie inny oręż. Oręż, który ma moc niszczenia. Oręż, który ma moc objawiania tych zasad. Który ma moc poznawania zamysłu złego. Tak? Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I później czytamy o całej zbroi Bożej, ale nie o tym chciałem mówić. Chcę mówić właśnie o tym świecie duchowym, o tych okręgach niebieskich. I to jest też jeden z takich fajnych tematów, który tylko tak nadmienię. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że został uniesiony do trzeciego nieba? On został uniesiony do trzeciego nieba. To jest pewnego rodzaju, przynajmniej jak się nad tym zastanawiałem. Wydaje mi się, że nie mógł się mylić w tym momencie, że mamy trzy nieba. Pierwszym niebem to jest to, co my określamy jako naszą, to co widzimy. Czyli to jest ten cały kosmos, który nas otacza. To jest to, co widzimy. Ale drugie niebo to jest świat duchów. Świat, w którym w tej chwili przebywa diabeł i jego demony. Z którego działa i z którego stara się wpływać na ziemię. Był jeszcze trzeci okręg niebieski. Okręg niebieski, w którym przebywa sam Bóg. I do tego trzeciego nieba został uniesiony Paweł i tam miał swoje widzenie. Do tego samego nieba był uniesiony również Jan, kiedy miał widzenie, które później nam przekazał. Do tego trzeciego nieba miał również swego czasu przez ten diabeł. Kiedy czytamy księgę Hioba, czytamy, że przed Bożym tronem przyszedł diabeł, aby oskarżać Hioba. Ale dzięki łasce Bożej diabeł został z niego strącony. W Ewangelii Łukasza czytamy: widziałem diabła niczym błyskawica spadającego z nieba. On został wyrzucony. On już dzisiaj nie ma dostępu do Boga. Bo list oskarżający, oskarżyciel, którym oskarżał nas z powodu naszych win, naszych grzechów, ten list próżny został przybity do krzyża Golgoty. I już nie ma komu oskarżać. Dzisiaj Bóg bierze swoje dzieci w ochronę. Ale diabeł na tym działa. I krąży jako lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć. Ten lew to nie jest delikatny kotek. To nie jest kotek, którego można pogłaskać. To jest zwierzę, które potrafi zabić. I specjalnie został wzięty ten przykład lwa. Te lwy rozszarpywały chrześcijan na arenach. I historia mówi o przypadkach, że po prostu Rzymianie, którzy byli obeznani ze śmiercią, oni śmierć widzieli na co dzień. Oni uczestniczyli w niejednych igrzyskach, które toczyły się na arenach. Widzieli gladiatorów, którzy walczyli. Ale w momencie, kiedy widzieli chrześcijan klęczących i pozwalających się rozszarpać lwom, to po prostu nie potrafili tego zrozumieć i nie potrafili na to patrzeć. Bo czym innym jest patrzeć na człowieka, który walczy przeciwko drugiemu, a czym innym, który łagodnie przyjmuje na siebie swój los. Ale lew jest obrazem tego, który zabija, który rozszarpuje. Ja nie chciałbym znaleźć się w szponach lwa. Bo wiem, że zginę. I ten lew, który krąży wokół nas, diabeł, szatan, przeciwnik, jest właśnie tym lwem leżącym, patrzącym, kogo by pochłonąć. On nie potrzebuje pochłonąć tych, którzy są jego. On patrzy, aby pochłonąć tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, że ta walka cały czas się toczy. Może nie na miejscu jest mówić przed wspominaniem narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. ale ta walka cały czas się toczy. I może dobrze, że właśnie taki temat mi przyszedł do głowy, bo popatrzcie, że Pan Jezus przyjdzie już nie jako dzieci, ale przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. I przyjdzie, aby walczyć mieczem swoich ust. Walczyć z tymi, którzy zgromadzą się w Dolinie Jozafata, aby walczyć przeciwko temu, który ma przyjść. Walka duchowa, która się cały czas rozgrywa. A my jesteśmy, nam zostało dane, aby poznać zamysły diabła, aby poznać jego myśli i aby walczyć z tymi myślami, aby je burzyć, aby je niszczyć, aby zaprowadzać pokój. Przywdziejmy całą zbroję Bożą, aby się ostać, przed zasadzkami diabelskimi. Całą zbroję Bożą, między innymi miecz prawdy, którym jest Słowo Boże. Tak? Cała ta zbroja to jest w ogóle ciekawy temat, ale to jest zupełnie inna historia. Myślę, że to jest dobry czas, żeby zakończyć.